W całym wszechświecie jedno ciało jest.
Amen.
I to ciało jest wyrazem tego, który napełnia wszystko we wszystkim.
Amen.
Czyli ciało musi być, skoro jest wyrazem Chrystusa, tak obszerne jak Chrystus.
Amen.
Czyli ciało jest nie... Ciało to nie tylko nasza miejscowość.
Amen.
Ciało to nie tylko jego wyraz, jego pełnia, czyli jego wyraz, wyraz jego bogactw w naszym kraju, czy nawet w takich krajach jak Stany Zjednoczone, czy Tajwan, czy inne miejsca, gdzie pańskie odzyskiwanie się mocno zakorzeniło, umocniło i prężnie szedł do przodu. To nie jest pełen wyraz.
Amen.
Całe ciało to wszystkie kościoły miejscowe jako miejscowe, lokalne wyrazy tego ciała na całej ziemi, ale nie tylko. To również ciało we wszechświecie. Poza czasem i przestrzenią. To ci, którzy są częścią tego ciała, ale już odeszli. Byli przed nami, prawda? Nie ma ich tutaj w czasie i przestrzeni, ale są częściami ciała.
Amen.
Jesteśmy częścią tego samego ciała, którego członkiem był apostoł Paweł. Brat Luther.
Amen.
I brat Watchman Nee, brat Witness Lee.
Amen.
My jesteśmy członkami tego samego ciała.
Amen.
I to ciało to jest cel Pana, jak widzieliśmy, prawda? I żeby to ciało mogło być, żeby Pan mógł osiągnąć ten cel, to ciało musi zostać zbudowane. I to jest kierunek jego poruszania się dzisiaj.
Amen.
Chrześcijanie myślą sobie, że Pan po dokonaniu odkupienia wstąpił do trzeciego nieba i tam coś robi. Tam przygotowuje dla nas jakieś mieszkanie, prawda, w niebie. A na ziemi, no to jak będziemy dobrze się zachowywać po uwierzeniu, po odkupieniu, to może zasłużymy na to, żeby zamieszkać w tym w niebie tam gdzieś, prawda? Ale to jest naturalna, niebiblijna, błędna koncepcja, błędne wyrażenie. Pan jest bardzo zajęty. Nie tylko w niebie, ale na ziemi. Pan jest zajęty w niebie ze względu na to, co chce osiągnąć na ziemi. Jaki ma kierunek na ziemi. Pan się porusza, ale i to poruszanie ma konkretny kierunek. Tym kierunkiem, jak ujrzeliśmy w czasie dwóch poprzednich poselstw, jest wewnętrzne zbudowanie ciała Chrystusa.
Amen.
Więc kiedy słyszymy takie słowo, ten kierunek, który obrał Pan i do którego i cel, który ma, do którego zmierza, powinien się stać naszym kierunkiem. Kierunek jego poruszania powinien być kierunkiem naszego poruszania się. Powinniśmy być jedno z Panem. W jaki sposób obieramy ten kierunek? Otwierając się na Pana. Panie, pokaż mi ciało.
Amen.
Panie, pokaż mi, jak wewnętrznie, dogłębnie budujesz ciało. Co to oznacza? Mamy tutaj świętych, którzy byli w życiu Kościoła, w pańskim odzyskiwaniu i są od wielu lat. Brat poprosił, żeby podnieśli rękę ci, którzy byli tutaj na początku lat 90., w 91. Chwała Panu! To jest bardzo zachęcające, że tutaj, że Pan okazał nam takie miłosierdzie i dalej jesteśmy. Mamy tutaj bardzo nowe osoby. Mamy pana Mariusza. I Pan przemawia do nas wszystkich, prawda? Niezależnie od tego, czy byliśmy w Pańskim odzyskiwaniu długo, czy jesteśmy krótko, czy w ogóle jeszcze nie jesteśmy. Skoro tu Pan nas przyprowadził, ma on do nas swoje słowo. Osobiste słowo. I jeśli nie rozumiemy, co Pan tutaj do nas mówi, a to nie jest słowo tylko do kościołów w Polsce. To jest słowo, które Pan kieruje do całego odzyskiwania, do wszystkich kościołów na całej ziemi. To jest mój kierunek. Amen. Więc jaka powinna być nasza odpowiedź, żeby jego kierunek był naszym kierunkiem, prawda? Panie Mariuszu, może Pan nie rozumie dużo z tego. Mówię do Pana Mariusza, dlatego że po pierwszym spotkaniu usłyszałem od niego na moje pytanie, jak się podoba, że stara się zrozumieć. Amen. To jest bardzo dobra postawa. Może nam się wydaje, że skoro jesteśmy tutaj dawno, to już wiemy, co to jest ciało, co to jest dogłębne budowanie ciała, na czym to polega. Usłyszymy o oblubienicy, o królestwie. No już słyszeliśmy. Może to już nas nie dotyczyć. Nie, zarówno ci, którzy są długo, zarówno jak i ci, którzy dopiero co zaczynają drogę z Panem, przyszli do życia Kościoła, musimy się wszyscy otworzyć na Pana i poprosić: Panie, w tej sytuacji, w której jestem, mówią coś o kierunku Pańskiego poruszania. Co to jest? Panie, pokaż, co to jest. Panie, co to jest ciało Chrystusa, które jest pełnią tego, który wypełnia wszystko we wszystkim? Co to jest nowy człowiek? Na czym polega, jak teraz będziemy mówić, o przygotowaniu oblubienicy Chrystusa? Także to jest nasza odpowiedź, to jest nasza współpraca. Otwarcie się i poproszenie Pana o to, żeby nam pokazał, żebyśmy mogli obrać ten kierunek, który On obrał. To może być taka prosta modlitwa. Panie, spraw, żebym obrał ten sam kierunek, który Ty obierasz w swoim poruszaniu. Żeby moje poruszanie było w jedności z Twoim i zmierzało w tym samym kierunku, w którym Ty się poruszasz. Żeby zbudować ciało Chrystusa, żeby przygotować oblubienicę, żeby zaprowadzić królestwo. Jak tyle tylko widzicie, Pan czeka na taką odpowiedź. Możecie powiedzieć, jeżeli widzicie więcej, jeżeli Pan w swoim miłosierdziu pokazał Wam więcej, możecie się o to więcej modlić. Ale nawet jeśli się tak pomodlicie: Panie, spraw, że obiorę kierunek Twojego poruszania za swój, tak jak to bracia mówili na poselstwach, to będzie wspaniała modlitwa. Pan już zatroszczył, jeśli nawet nie macie świadomości, na czym to polega. Pan na taką modlitwę odpowie i zatroszy się o to, żeby to, czego jeszcze nie widzicie, a o czym była mowa na poselstwach, stało się waszą rzeczywistością. Amen. W waszym codziennym życiu. Amen. Żebyście byli częścią zbudowanego ciała Chrystusa, które jest Jego wyrazem. Amen. Żebyście byli częścią Jego oblubienicy, która Go w miłości zaspokaja. I żebyście byli częścią Jego królestwa, które rozprawia się z wrogiem. Amen. I zaprowadza rządy Boga na ziemi. Amen. Także pierwsze dwa poselstwa dotyczyły kierunku w Pańskim poruszaniu, którym jest zbudowanie ciała. Dwa kolejne poselstwa, które dzisiaj omówimy na tym spotkaniu, dotyczą przygotowania oblubienicy. Ale oblubienica, żebyśmy sobie nie myśleli, i ciało, to nie są dwie różne sprawy. To nie są dwie różne osoby. To jedna osoba. Alleluja. Ciało to oblubienica. Oblubienica to ciało. Kiedy Pan buduje ciało, równocześnie przygotowuje oblubienicę. Amen. Oblubienica jest również związana, znaczy jest oblubienicy dotyczy sprawa miłości i zaspokojenia. To samo przez się należy rozumieć, prawda? Oblubienica to sprawa miłości. Ale mam nadzieję, że wywrze dzisiaj na nas wszystkich wrażenie również inny aspekt, który jest związany z oblubienicą, a mianowicie dojrzałość. Bo przygotowanie oblubienicy polega na dojrzałości, czyli dojrzałość jest związana ze wzrostem w życie. Więc oblubienica związana jest również ze wzrostem w życie. I to jest bardzo ważne. A żebyśmy wzrastali w życie, musimy mieć osobisty i czuły kontakt z Panem. Osobistą i czułą więź, relację z Panem. Bez tego nie ma przygotowania oblubienicy. Mam nadzieję, że to w tym poselstwie ujrzymy. I te punkty, naturalną kolejnością rzeczy z dwóch konspektów nie można omówić wszystkich punktów. Punkty, które wybrałem, to jest to, co Pan mi położył na sercu i to, co było też brzemieniem braci, którzy wygłaszali te poselstwa, jak ja to brzemię odczytuję. Co jest najistotniejsze? Te rzeczy, które wymieniłem, są najistotniejsze, żeby kierunek, który Pan ma w swoim poruszaniu na ziemi, był naszym kierunkiem. I w jaki sposób możemy ten kierunek obierać każdego dnia w naszym codziennym życiu, w naszej codzienności. Także pierwszy konspekt dotyczy rzeczywistości gotowości oblubienicy w Nowym Testamencie, a drugi konspekt dotyczy typu starotestamentowego z psalmu 45. Amen. Więc przejdźmy do poselstwa trzeciego, jeden, konspektu pierwszego i przeczytajmy razem tytuł i podtytuł.
Przygotowanie oblubienicy.
Gotowość oblubienicy. Amen. Punkt pierwszy. Kierunkiem, którym Pan się dzisiaj porusza, jest przygotowanie oblubienicy. Zakreśliłem sobie tutaj przygotowanie. Odpowiedniczki oblubieńca, żeby odkupieńczy Bóg związał się z wiecznym, Bóg związał się wiecznym małżeństwem ze swoimi odkupionymi. W Ewangelii Jana 3:29 czytamy o tym, że kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Amen. Kto ma oblubienicę? Baranek, tak? W pierwszym rozdziale Jan mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. W trzecim rozdziale Jan mówi, kto ma oblubienicę? O tej samej osobie, prawda? O Chrystusie. Jest oblubieńcem. Amen. Na ziemię przyszedł baranek oblubieniec. Amen. Po co przyszedł? Po to, żeby zyskać oblubienicę. Żeby przygotować sobie oblubienicę. I w 19 rozdziale Księgi Objawienia, w 7 wersecie czytamy, że to już się wykonało. To jest właśnie ten cel, a dzisiaj Pan obrał kierunek swoim poruszaniu, żeby osiągnąć ten cel. A co tam się stało? Może to jest istotny werset. Otwórzmy swoje Biblię i przeczytajmy ten werset. To jest Objawienia 19:7. Kto ma, to czytamy razem. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Amen. Także widzimy tutaj już kierunek, w którym Pan zmierza w swoim poruszaniu, osiągnięty. Jan to ujrzał. Nastało wesele baranka. I teraz również w kolejnym rozdziale, 21, w drugim wersecie i w 9 i 11 widzimy, że Nowa Jerozolima, czyli ostateczny cel Boga, zwieńczenie poruszania się Boga na tej ziemi, jest również oblubienicą, małżonką baranka. Drugi, 21:2. I widziałem miasto święte Nową Jerozolimę, powiedzmy, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swego męża. Amen. 9 werset. I przyszedł jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7 czasz napełnionych 7 ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Amen. Punkt 2. Małżeństwo baranka jest wynikiem zakończenia Bożej nowotestamentowej ekonomii, czyli pozyskania dla Chrystusa oblubienicy Kościoła dzięki Jego prawnemu odkupieniu i organicznemu zbawieniu w boskim życiu. Mamy tutaj werset z rodzaju 2:22. To też jest bardzo istotny werset. Przeczytam go. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Amen. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju widzimy stworzenie. Bóg stworzył wszystko i na końcu stworzył to, na czym mu najbardziej zależało. Człowieka. W drugim rozdziale widzimy, że Bóg tego stworzonego człowieka postawił, 2:9, przed drzewem życia. A na końcu drugiego rozdziału widzimy coś jeszcze. Widzimy, że Bóg tego człowieka sprawił, że zapadł on w głęboki sen. I z jego boku wyciągnął żebro. I z tego żebra nie stworzył, ale zbudował kobietę. Amen. Adam tutaj jest typem Chrystusa. Sen Adama to śmierć Chrystusa na krzyżu. Wyciągnięcie żebra z boku Adama to przebicie boku Chrystusa, z którego wypłynęła woda, czyli życiodajny duch. I z tej z niestworzonego życia Boga, niezniszczalnego życia Boga, który w wyniku swojego procesu stał się życiodajnym duchem, w zmartwychwstaniu, bo to jest już zmartwychwstanie, Bóg buduje dzisiaj swoją oblubienicę. Amen. Czyli Kościół jako oblubienica nie jest naturalna, nie jest stworzona, jest zbudowana. Jest zbudowana z kogo? Z Chrystusa. Czyli jest Chrystusowo. I nie jest zbudowana dzięki naszym staraniom, ale dzięki poprzez zmartwychwstanie Chrystusa. Czyli oblubienica jest również zmartwychwstaniowo. I teraz ostatecznie, jaka jest w wyniku tego? Niebiańska. Czyli jest Chrystusowo, zmartwychwstaniowo, niebiańska. Zmartwychwstale niebiańska, można powiedzieć. Także to nie jest nic, przygotowanie oblubienicy nie polega na naszych wysiłkach, na naszych staraniu. My nie jesteśmy materiałem, nasze zdolności nie są sposobem. Wszystko Chrystus, wszystko zmartwychwstanie. Rezultat chwalebna, amen. Nieziemska, niebiańska oblubienica, Nowa Jerozolima, amen. Pojawiło się coś jednak na drodze, a mianowicie grzech. I nie wystarczyło, żeby z boku Jezusa, Chrystusa na krzyżu wypłynęła tylko woda. Potrzebna była krew. Dlatego mamy tutaj przygotowanie oblubienicy, dzięki jego prawnemu odkupieniu. Czyli w Jana widzimy baranka. Baranka, który gładzi grzech świata. Amen. Ale żebyśmy nie popełnili błędu wielu chrześcijan. Odkupienie nie jest celem. Odkupienie nie było kierunkiem. Kierunek to przygotowanie oblubienicy. Bóg musiał odkupić nas, żeby sprostać sprawiedliwym wymaganiom Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały. W jakim celu? Żeby mieć z nami czułą, osobistą relację. Jemu chodziło na tej więzi oblubieńczej, więzi męża ze swoim, umiłowanym ludem. Dlatego go odkupił. Także gdy my przychodzimy do Pana rano, nie powinniśmy naszym celem i kierunkiem realizacji tego celu nie powinno być to, że chcemy być bez grzechu, że chcemy być bez zarzutu przed Panem. To nie jest święci cel. Odkupienie było tylko środkiem do osiągnięcia celu. Gdy Pan na coś świeci, my to wyznajemy, nie powinniśmy poprzestać na tym, że już jest sprawa załatwiona. Ale to jest po prostu otwarcie drogi do tego, żeby dalej mieć społeczność z Panem, żeby ta społeczność była możliwa, żeby ta społeczność trwała i żeby ta społeczność, dzięki tej społeczności został osiągnięty rezultat, który jest pańskim kierunkiem, czyli przygotowanie nas bardziej jako Jego oblubienica. Amen. I tutaj widzimy, że dalej że dzieje się to dzięki odkupieniu prawnemu i organicznemu zbawieniu w boskim życiu. Czyli widzimy w pierwszym rozdziale, już mówiłem, baranka, oblubieńca, a w trzecim rozdziale na końcu widzimy oblubienicę. Jan mówi o oblubienicy, ale początek trzeciego rozdziału, jak się zaczyna? Jaki jest początek trzeciego rozdziału? Kto pamięta? Nikodem. Nikodem, naturalny człowiek. Bardzo dobry człowiek. Porządny, poszukujący Boga, prawda? Znawca Biblii. Przychodzi do Pana Jezusa, żeby być lepszym, prawda? Żeby znaleźć sposób, a Pan mu, jak być lepszym, jak się poprawić, jak bardziej zadowolić Boga. A Pan mu mówi, musisz się na nowo narodzić, musisz się odrodzić. Prawda? Czyli odrodzenie, na czym polega odrodzenie? Odrodzenie to dodanie do naszego ludzkiego życia, boskiego życia. I zrodzenie nas w naszym ludzkim duchu z tego boskiego życia. Już nie z człowieka, ani nie z woli mężczyzny, ale z Boga.
Amen.
Amen. Gdy zostaliśmy odrodzeni, Bóg wprowadził do naszego wnętrza swoje boskie życie.
Amen.
I w wyniku procesu wzrostu tego życia, przeobrażenia w tym życiu, to jest, zostajemy organicznie zbawieni, czyli wszystko to, co jest naturalne, co jest stare w naszej istocie, zostaje usunięte, zostaje dodany pierwiastek samego Boga. Sam Bóg jako życie, natura, obraz Boga, chwała Boga jest do nas dodana. Dzięki temu jesteśmy nie tylko przeobrażeni, ale wypełnieni Bogiem. I stajemy się w rezultacie tego oblubienicą.
Amen.
Także dzięki temu organicznemu procesowi to jest możliwe. Ale nie będzie to możliwe, jeśli nie pozwolimy Bogu stosować Jego odkupienia prawnego, które dokonał. Poprzez to, że otworzymy się na Niego, a On za nas zaświeci i wyznamy nasze grzechy, to, co nam przeszkadza w relacji z Nim. A gdy będziemy mieć już tę relację z Nim, będziemy, co się będzie z nami działo? Będziemy przepajani Bogiem. A dzięki temu przepajaniu On będzie nas odnawiał, uświęcał, przeobrażał, upodabniał do siebie, otaczał chwałą, aż w końcu uzyska chwalebną oblubienicę. Amen. I o tym mówi Rzymian 5:10, prawda? Że zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego. Aleluja, już się to dokonało. Musimy to stosować, Jego odkupienie, prawne odkupienie. I teraz tym bardziej będziemy zbawieni w życiu Jego. Amen. Przygotowanie oblubienicy dokonuje się w życiu Jego. A to życie, co robi, nas organicznie zbawia. Amen. Widzicie, to nie jest organiczne zbawienie, to nie jest tylko prawda, którą powinniśmy poznać w Biblii i wiedzieć, i próbować nie zapomnieć o niej. Prawda? To jest prawda, którą powinniśmy wcielić, pozwolić Bogu, Panu, wcielić w naszym codziennym życiu. Amen. W jaki sposób? Otwierając się na Niego. Amen. Trwając z Nim w społeczności. Osobistej i intymnej społeczności. Amen. Punkt trzeci. Pańskie odzyskiwanie służy przygotowaniu oblubienicy, którą tworzą wszyscy Jego zwycięzcy. Amen. Czyli nie wszyscy... Chciałbym, żeby tak było. Żeby wszyscy w Pańskim odzyskiwaniu i wszystkie dzieci Boże były oblubienicą. Ale niestety tak nie będzie. Tak nie jest i tak nie będzie, prawda? Nie wszyscy w Pańskim odzyskiwaniu będą oblubienicą, ale powiem, że Pańskie odzyskiwanie służy przygotowaniu oblubienicy. Tak więc jest to najlepsze miejsce, jest to najlepsze środowisko, bo Pan wzbudził swoje odzyskiwanie i tutaj jest po to, żeby przygotować oblubienicę. Dlatego jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, że widzę wszystkich świętych. To jest wielkie miłosierdzie od Pana, że nadal jesteśmy. Nadal tu jesteśmy i Pan ma szansę, ma możliwość, żeby przygotować nas jako swoją oblubienicę, czyli uczynić zwycięzcami. Jeśli chodzi o oblubienicę, to zazwyczaj, chyba tak jest, no na pewno tak jest w Polsce, nie wiem jak w innych krajach, pewnie podobnie, oblubienica jest, u nas mówi się panna młoda, tak? No, może starsi ludzie pamiętają jeszcze, że była oblubienica. Jeden dzień, tak? W dniu ślubu. Więc kiedy dzisiaj jesteśmy oblubienicą, która się przygotowuje. Oblubienicą przygotowującą się, w przygotowaniu. Ale kiedy się przygotujemy, nastanie, tak jak czytamy w Objawienia 19:7, wesele baranka. Nastanie, jeśli się oblubienica przygotuje, tak? Więc dzisiaj jesteśmy w przygotowaniu. I ile będzie trwało to wesele baranka? I będziemy oblubienicą. Jeden dzień, tak? Amen. A w oczach Boga, dla Boga, jeden dzień ile trwa?
1000 lat.
1000 lat. Amen. Czyli będziemy oblubienicą baranka przez 1000 lat. W 1000-letnim królestwie. A co potem? A potem już małżonka. Ile będzie małżeństwo trwać? Aleluja! Całą wieczność! Amen. To, co robimy tutaj na tej konferencji i po konferencji, co będziemy robić do końca, aż spotkamy Pana, to ma to wymiar wieczny. Przygotowujemy się, żeby być oblubienicą baranka. Najpierw w 1000-letnim królestwie, a następnie jego żoną na całą wieczność. Aleluja! Święci, amen. Kto marnuje swój czas, siły, środki, życie, to marnuje. Ale o jednym jestem przekonany. Ci, którzy tutaj są, przynajmniej w pozycji, tak, nie marnujemy swojego czasu. To jest najlepiej zainwestowany czas, jak tylko można. Amen. Ma to wymiar wieczny. Amen. Aleluja. Na pewno w Nowej Jerozolimie jako żona Baranka będziemy pamiętać tę konferencję. Aleluja. Ponieważ na tej konferencji wierzę, Pan nas bardziej przygotuje jako swoja oblubienica i da nam solidne podstawy, żebyśmy obierali ten kierunek każdego dnia po konferencji. Amen. Aż do jego przyjścia. Po przygotowaną oblubienicę. Amen. Wszyscy wierzący będą nową Jerozolimą. Przepraszam. Wszyscy zwycięzcy. Opuściłem na bardzo ważne słowo. Wszyscy zwycięzcy będą nową Jerozolimą. Oblubienica Chrystusa przez 1000 lat. Oblubienicą Chrystusa przez 1000 lat. Na jej początkowym i świeżym etapie. Czyli to jest oblubienica Chrystusa, zwycięzcy, na początkowym etapie. Prawda? I tutaj tylko zwycięzcy nią będą. Czyli w 1000-letnim królestwie tylko zwycięzcy będą nową Jerozolimą. Oprócz zwycięzców będzie jeszcze cała rzesza wierzących, ale niedojrzałych wierzących. Później w kolejnym punkcie potem powiemy więcej na ten temat. W jaki sposób oblubienica się przygotowuje, że to dotyczy wzrostu w życie, ponieważ musi być dojrzała. Czyli ci, którzy dojrzeją, będą zwycięzcami oblubienicą. Cała rzesza świętych w 1000-letnim królestwie będzie niedojrzała. Ale Pan ma sposób na to, żeby każdy wierzący, każdy, kto uwierzy, kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób, został w końcu wydoskonalony, dojrzał i stał się oblubienicą Chrystusa. A tak właściwie już żoną. Ponieważ to w 1000-letnim królestwie ci, którzy nie dojrzeli dzisiaj, będą musieć dojrzeć, ale nie będzie to w przyjemnych okolicznościach. Nie będzie się to dokonywać w przyjemnych okolicznościach. Będzie to bardzo ciężkie, surowe, ja bym powiedział nawet drastyczne. Przez pańskie karcenie w 1000-letnim królestwie. Święci, dzisiaj mamy łaskę, żeby radować się Panem. To okoliczności możemy powiedzieć, że są ciężkie, ale mamy łaskę. Amen. W 1000-letnim królestwie będzie inaczej. Będzie to, o czym za chwilę powiem. Mamy kilka... może nie muszę za chwilę. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Prawda? Mamy kilka przypowieści w Nowym Testamencie. Wspomnę o dwóch, które o tym świadczą. Prawda? Pamiętajcie, że to, co teraz słyszycie, to nie jest powszechne zrozumienie w chrześcijaństwie. Prawda? Wśród chrześcijan. Wśród chrześcijan uwierz, zbawiony będziesz. O, niektórzy mówią, utracisz zbawienie, jeśli się będziesz nieporządny, jeśli nie będziesz porządny, prawda? Ale idziesz do nieba, prawda? Biblia mówi coś innego, prawda? Uwierz, dojrzej, prawda? A będziesz zwycięzcą, oblubienicą. Jeśli nie, to będziesz musiał, nie można przeskoczyć, prawda? Nie można przeskoczyć, że było się dzieckiem, a nagle jest się dojrzałym, dorosłym człowiekiem. Musimy przejść przez ten proces. I w 1000-letnim królestwie dla tych, którzy nie dojrzeją na czas, będzie takie miejsce, prawda? Ciemności zewnętrzne. Ci, którzy są w 19 rozdziale, 9 wersecie, po weselnej uczcie Baranka jest mowa o tym, że błogosławieni są ci, którzy zostali zaproszeni na, jak tam jest powiedziane, dinner, na weselną ucztę Baranka albo wieczerzę Baranka. To jest wieczerza. Ci zaproszeni goście to ta oblubienica, prawda? I w W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy przypowieść, którą przekazał nam Pan, opowiedział Pan o królu, który wyprawił ucztę weselną dla jego syna. Zaprosił gości i ci, którzy przyszli, ucztowali. Kiedy król przyszedł, zobaczył, że ktoś jest tam, kto nie ma szaty weselnej. Prawda? I co się stało z nim? Pan powiedział do niego, jak to się stało, że ty tutaj jesteś, prawda? A nie masz szaty. A on za nie mówił. Nie miał słowa odpowiedzi na to. Pan powiedział, zwiążcie mu ręce, zwiążcie mu nogi i wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To nie znaczy, że on utraci, ten ktoś utracił zbawienie, nie. On po prostu utracił nagrodę królestwa, ale nie utracił tego, że będzie, to, że będzie oblubnicą Chrystusa w tysiącletnim królestwie, a nie utracił tego, że będzie żoną Chrystusa na wieczność. Po przejściu przez karcenie w tysiącletnim królestwie dojrzeje i ci wszyscy święci dołączą do zwycięskich świętych w Nowej Jerozolimie, na nowej ziemi, nowym niebie, żeby być powszechną, wszechświatową oblubienicą, żoną baranka już na wieki. Amen. Mamy jeszcze inną przypowieść o 10 pannach, 10 dziewicach w Ewangelii Mateusza 25. 5 było roztropnych, 5 nieroztropnych. Jaka była między nimi różnica? Że roztropne miały oliwę nie tylko w naczyniach, nie tylko w lampach. Lampa to duch ludzki, a oliwa to duch Boży, którego otrzymaliśmy przy odrodzeniu. Jana 3:6, prawda? Ale miały również oliwę w naczyniach. Naczynie to znaczy dusza. Napełniły się oliwą, którą przyjęły do ducha również w naczyniu, czyli w ich duszy. A inne głupie miały, niemądre, nieroztropne, miały tylko oliwę w swoim duchu. I gdy rozległ się krzyk, oblubieniec nadchodzi, to jest oblubieniec, przychodzi po przygotowaną oblubienicę, czyli tych, którzy mają oliwę w całej sobie, w całej swojej istocie, nie tylko w duchu. Również te, które nie miały tej oliwy w naczyniu, chciały przyjść, prawda, na weselną ucztę, ale gdy były w drodze z tamtymi drugimi, zauważyły, że ich światło gaśnie, więc chciały, żeby tamte im sprzedały. No nie da się tak. Nikt święci nie może za nas zrobić tego. Nikt za nas nie może zdobyć oliwy. Amen. Bracia w Pańskim odzyskiwaniu, współpracownicy koordynujący się, którzy szukają Pana, co Pan mówi dzisiaj do kościołów w Jego odzyskiwaniu, mogą przygotować konspekty w społeczności z Panem i ze sobą nawzajem. My możemy je przyjąć, zagłębić się w nie i przedstawić je wszystkim świętym na całej ziemi. Ale nikt za was nie zdobędzie oliwy. Ja nie mogę tej oliwy, którą mam, odsprzedać wam. To jest odpowiedzialność każdego wierzącego. Mamy aspekt zbiorowy i to jest bardzo istotna kwestia, ale jest też ten aspekt zbiorowy zależy od tego aspektu osobistego, indywidualnego kontaktu z Panem, indywidualnej społeczności z Panem. Także każdy z nas musi kupić oliwy sam. Problem polega na tym, że jak nie kupimy teraz, na czas, gdy Pan przyjdzie, będziemy musieli pójść i kupić później. I gdy wrócimy, drzwi już będą zamknięte. Wesele się rozpoczęło. Zwycięzcy święci się radują, a my pukamy w ciemnościach zewnętrznych. Podam wam taki przykład, który dla mnie był fizycznym przykładem, ale bardzo do mnie przemawiającym. Jak byłem w Moskwie na szkoleniu, w Londynie tego nie mają, to mieliśmy dżemkę po południu. chcieli czy nie chcieli, drzemali. A niektórzy spali. Obowiązkowo. Więc ja na początku nie mogłem się przyzwyczaić, ale potem, jak mi się to spodobało, to dosypiałem do samego końca. Nawet dłużej. I biegnę. Potem był czas studiowania osobistego. Ale była sprawdzana obecność. Czyli musieliśmy być w sali. I było to o drugiej, powiedzmy, czy o trzeciej, że pamiętam, chyba o trzeciej. Zamykali drzwi, jak ktoś stał z zegarkiem, zamykali drzwi. Nie wiem, czy tak jeszcze jest w Rosji, w Moskwie, no tak było w każdym razie. Zamykali drzwi i sprawdzana jest obecność. Więc ja biegnę już już pod koniec, bo byłem spóźniony, nadwyrężyłem ten czas, który miałem. I nagle, a tam trzeba było mieć plakietkę i tak dalej. I nagle się orientuję, o, nie mam plakietki, nie jestem gotowy. Biegnę z powrotem, wracam i przed samym nosem drzwi zamknięte, szepkałem, pukałem. Nie ma miłosierdzia. Musiałem w wyniku tego poświęcić swój wolny czas, który inni mieli, ci, którzy zdążyli, napisanie konspektu, prawda, jaka dodatkowa pomoc. Święci, nie straćmy tego czasu. Nie spóźnijmy się. Jeśli będziemy odkładać poszukiwanie Pana, spędzanie z Nim czasu, odłożymy przygotowanie się jako Jego oblubienica, nie zdobędziemy oleju, oliwy w naszej duszy i stracimy 1000 lat. To jest poważna sprawa. Pan powiedział, dla Pana to też była poważna sprawa. Lepiej by było, żeby odciąć rękę, która nas opóźnia, wyłupić oko, które nam przeszkadza w tym, żebyśmy weszli do Królestwa Niebios, czyli żebyśmy byli oblubienicą Chrystusa, bo Królestwo to samo co oblubienica, weszli takim, niż nie weszli. To jest poważna sprawa. Pan nas zachęca, ale Pan nas też ostrzega. Czyli mamy wspaniałą zachętę. Może już tyle o ostrzeżeniu. Reszta już będzie o zachęcie, prawda? Potrzebujemy widzieć jak Pana, doceniać Go, żeby za Nim iść. Ale też mieć tą przestrogę na uwadze, w pamięci, żeby nie marnować naszego czasu. Myślę, że to nie tylko do mnie przemawia, bardzo często. Tylko problem polega na tym, że się zamykamy na Niego. Za dużo czasu spędzasz na takie rzeczy, na gadżety. Za dużo czasu w internecie. Za dużo czasu na tamto. Za mało czasu ze mną. Pan chce miłosnej relacji z nami. Ale ma te rzeczy, które nam przeszkadzają. Święci, jeśli wam... Amen. Jeśli wam to przeszkadza, jest rozwiązanie. Jeśli nie możecie się od tego uwolnić, są drastyczne rozwiązania. Przeróżne. Bo to jest rzecz najistotniejsza. Przygotowanie się jako oblubienica Pana. Amen. Pana, którego kochamy. Amen. Myślę, że... Amen. No, tutaj. Musimy iść dalej. Ostatecznie wszyscy wierzący dołączą do zwycięzców, by w całości zwieńczyć i dopełnić nową Jerozolimę, żonę Chrystusa w nowym niebie i na nowej ziemi na wieczność. Amen. Punkt 4. Gotowość oblubienicy zależy od tego, czy zwycięzcy osiągną dojrzałość w życiu. Może poproszę, żeby punkt A przeczytały siostry. W Pieśni nad Pieśniami 6:13 tutaj widzimy, po raz pierwszy pojawia się w odniesieniu do oblubienicy poszukującej Chrystusa siostry nazywanej również oblubienicy, Szulamitka. Szulamitka to jest żeńska forma od imienia Salomon. A Salomon tutaj to król, prawda, który zalecał się do wiejskiej dziewczyny i ona w końcu zostanie nazwana od jego imienia, prawda, ponieważ to jest żeńska forma. To znaczy, Salomon król jest tutaj typem Chrystusa, a Szulamitka jest typem Kościoła, oblubienicy Chrystusa. W końcu, po przejściu przez kilka etapów, stajemy się oblubienicą Chrystusa, Szulamitką. Szulamitka to znaczy ta, która wyszła z Salomona. Jest taka sama jak Salomon, jak tutaj widzimy. Jest powieleniem, czyli stajemy się kopią, powieleniem Chrystusa. Pasujemy do Niego ze względu na Jego małżeństwo. Ale to stało się w szóstym rozdziale księgi pieśni nad pieśniami. W szóstym rozdziale, nie w pierwszym rozdziale została nazwana Szulamitką. Dlaczego? Ponieważ gotowość, żeby być oblubienicą, czyli powieleniem Chrystusa, Jego kopią, zależy od tego, czy zwycięzcy osiągają dojrzałość w życiu. A dojrzałość w życiu wymaga czasu. Wymaga pewnych etapów wzrostu, w których wzrastamy w tym życiu. I nie wiem, czy to jest dostępne w fundacji, zapomniałem zapytać. Jeśli nie, to pewno, jeśli poprosicie, dodrukują i wyślą wam. Chodzi o pieśń nad pieśniami, która przy okazji studium krystalizującego tę księgę, jeszcze gdy brat Lee żył, było ono przeprowadzone w 96 bodajże, została to, cała ta księga wraz z konspektem przetłumaczona na język polski. Z angielskiego co prawda, jeszcze nie z hebrajskiego. Może w przyszłości, po ukończeniu Nowego Testamentu. Ale zachęcam was, żeby nawet skorzystać z tej wersji angielsko-polskiej, z angielskiego przetłumaczonej, ponieważ jest wspaniała. I tutaj mamy pieśni nad pieśniami, mamy cztery etapy, na których ta poszukująca Chrystusa dojrzewa, dorasta do tego, że staje się w końcu Szulamitką, powieleniem i kopią Salomona, czyli Chrystusa. I tutaj mamy takie etapy, ja przeczytam. To jest z konspektu. Pociągnięta, by poszukiwać Chrystusa w celu zaspokojenia. Amen. Tam Pan mówi, ona mówi do Pana, czyli musiała mieć osobistą relację z Panem. Pociągnij mnie, a pobiegniemy za Tobą. Musimy sami przyjść do Pana i poprosić Go. Nie razem. My w Krakowie z braćmi mamy ożywienie poranne razem. Ale czasami nie mogłem rano jakoś czasu spędzić z Panem z różnych powodów. I zacząłem polegać tylko na tym zbiorowym ożywieniu, wspólnym ożywieniu. I zaczęło mi czegoś brakować. Czego mi zaczęło brakować? Osobistej relacji z Panem. Nic nie może zastąpić, nawet zbiorowe ożywienie, wspólne ożywienie nie może zastąpić naszej osobistej relacji z Panem. Musimy sami przyjść do Niego i powiedzieć: Panie Jezu, pociągnij mnie! A zaraz będziemy mieć wspólne ożywienie z braćmi, żebyśmy razem pobiegli za Tobą. Potrzebujemy osobistego pociągnięcia przez Pana, ale potrzebujemy też braci, żebyśmy w tym biegu razem biegli. Nie szli, ledwo, potrzebujemy braci, żeby biec. Amen. Tak się zaczyna, to jest pierwszy etap. Tak zaczyna. Oczywiście ona jest czarna jak owce Kedaru, chyba. I klacz zaprzęgę faraona światowa, prawda, grzeszna światowa, ale kocha Pana, spędza z nim czas. I Pan w tym pierwszym rozdziale, na pierwszym etapie mówi: piękna jesteś. Święci, Pan nie patrzy na nasze ułomności, na nasze braki, na nasze upadki. Pan patrzy na to, gdzie jest nasze serce, czy go szuka, czy spędza z nim czas. Nie bądźmy tacy szybcy, żeby krytykować siebie, żeby osądzać siebie nawzajem, bo możecie mówić: a ten to jest taki i taki, a on ma ukrytą społeczność z Panem i Pan nie przyzna się do tego, co mówicie, a nawet was skarci, bo Pan mówi: piękny jest, piękna jest. Bo mnie prosi, żebym ją pociągał, ja ją pociągam. Jeżeli kierunek mamy dobry, na jakimkolwiek etapie jesteśmy, może całe nasze chrześcijańskie życie do tej pory było całkowitą porażką. Ale jeśli teraz, w tym momencie powiemy: Panie Jezu, Panie Jezu, zwracam się do Ciebie. Panie, dziękuję Ci, że jesteś taki piękny. Że tak mnie pociągasz. Pociągnij mnie bardziej. Wszystko to się nie liczy. Pan powie: piękny jesteś. Piękna jesteś. Amen. I pociągnie nas dalej, żebyśmy szli do kolejnych etapów. Powołana do uwolnienia swojego ja. Przez jedność z krzyżem. Trudniejszy etap. Dlatego potrzebujemy pociągnięcia z Pana, przez Pana. Jak miałem takie ożywienie tylko zbiorowe, widziałem, że potrzebuję osobistej społeczności z Panem. Wiecie, w jakich sytuacjach? Coś tam mi się nie podobało i trwałem w swoim ja. Nie chciałem zrezygnować z tego. I dałem swojemu niezadowoleniu, dawałem wyraz mojej żonie, świętym, nawet szukamy mieszkania, nawet tym agentom ubezpieczeniowym, nieruchomości, przepraszam. I w końcu Pan mi powiedział: na krzyż! Ale ja nie chciałem. Dlaczego? Ponieważ nie miałem osobistej i czułej społeczności z Panem. Gdyby Pan mnie pociągnął, to zachęciłoby mnie do tego, żeby zrezygnować z siebie. Pójść na krzyż. Pozwolić Panu ukrzyżować się moje ja. Amen. Nie mam czasu, żeby rozwijać się, ale myślę, że czujecie, co mi leży na sercu, gdzie jest brzemię. Amen. I dalej, jak Pan nas dalej pociąga, biegniemy za Nim z innymi i dochodzimy do kolejnego etapu. Te etapy mogą się dziać równocześnie też, prawda? Powołana do życia we wniebowstąpieniu jako nowe stworzenie w zmartwychwstaniu. I kolejny etap. I tutaj już jest szulamitką. Od piątego rozdziału drugiego wersetu. Powołana z większą mocą do życia za zasłoną przez krzyż po zmartwychwstaniu. I to bardzo mi przypomina coś innego. Kto z was czytał tę książkę raz? Doświadczenie życia. Kto czytał dwa razy? Już mniej rąk. Już nie będę pytał, kto czytał trzy razy. Jest brat w pańskim odzyskiwaniu, który nie wiem ile lat, może 50, 60 lat może był, brat Benson Phillips, który był w pańskim odzyskiwaniu od samego początku prawie, że niemalże. Mówi, że tą książkę powinniśmy czytać raz w roku. Więc nie wiem, ile razy w pańskim odzyskiwaniu... A jesteście ile lat w pańskim odzyskiwaniu? Dużo do nadrobienia, tak? Dlaczego? Dlaczego ta książka jest taka ważna? Nie wiem, czy to brat... was it brat Benson was speaking? O, Ted Wayne, amen. Wszyscy znamy brata Teda Wayne'a, tak? Prawie wszyscy. I przeczytam wam etapy doświadczenia w życiu. Z tej książki, to jest spis treści. Etap pierwszy w Chrystusie. Odrodzenie, oczyszczenie przeszłości. Etap drugi. przebywanie w Chrystusie. I co mamy na tym etapie? Poświęcenie, rozprawienie się z grzechami, rozprawienie się ze światem, rozprawienie się z sumieniem, posłuszeństwo nauczaniu namaszczenia, znajomość Bożej woli. Etap trzeci. Chrystus żyje we mnie. Dalsze rozprawianie się. Rozprawienie się z ciałem. Rozprawienie się ze swoim ego. Rozprawienie się z naturalną konstytucją. Przyjmowanie wychowawczego działania Ducha Świętego. Rozprawienie się z Duchem. Napełnienie Duchem Świętym. Etap czwarty. Etap szulamitki. Etap oblubienicy. Przygotowanej oblubienicy. Poznanie ciała. Poznanie w niebo wstąpienia, panowanie, walka duchowa, pełnia postaci Chrystusowej. Nie chcę, żebyśmy popadali w introspekcję, żebyśmy sami badali siebie, gdzie jesteśmy. Zróbmy to przed Panem. Gdzie na etapie wzrostu w życie jesteśmy? Czy jesteśmy na etapie odrodzenia? Czy może przez 20 lat nie poszliśmy nawet kroku dalej i wciąż jesteśmy na etapie odrodzenia, może rozprawienia się z przeszłością, prawda? Ale co z rozprawieniem się ze światem? Co z rozprawieniem się z ja, z naturalną konstytucją? Gdzie jesteśmy? Czy znamy ciało? Czy dbamy o ciało? Czy troszczymy się, czy mamy świadomość ciała, prawda? Czy królujemy we wniebo, czy jesteśmy, panujemy we wniebowstąpieniu, czy prowadzimy walkę duchową? Każdy z nas wie, gdzie mniej więcej jesteśmy. Jeśli nie wiemy, nie badajcie siebie, tylko przyjdźcie z tym do Pana. Panie, pokaż mi, gdzie jestem w doświadczeniu życia, we wzroście życia, na jakim etapie. I Panie, Ty znasz moją sytuację. Proszę Cię, żebyś mi dał niezbędne doświadczenia do tego, żebym szedł naprzód, żebym nie zbaczał z tego kierunku, żebym obierał ten kierunek, żebym nie deptał w miejscu. Święci, potrzebujemy dojrzeć. Wcześniej brat, który wygłaszał to poselstwo, powiedział, niż nałożył śmierci. Nie ze względu tylko na nas. Ze względu na nas wystarczyłoby, jak nałożył śmierci, dojrzejemy. Albo gdy Pan przychodzi, jesteśmy dojrzali, porwani i jesteśmy oblubienicą przez 1000 lat. Ale ze względu na Pańską potrzebę potrzebujemy wzrosnąć w życie, dojrzeć wcześniej. Im wcześniej, tym lepiej. Ponieważ wtedy Pan będzie mógł nas używać do końca naszych dni do tego, żeby budować ciało. Pomagać innym, dojrzewać w życiu, prawda? Królować dla Niego, żeby zaprowadzić królestwo na ziemi. Amen. Czyli otrzymaliśmy życie na początkowym etapie, w odrodzeniu. Coś z pierwiastka Boga zostało przekazane do naszego wnętrza, do naszego ducha. I teraz to życie musi w nas wzrastać, musi w nas dojrzewać, i przeobrażać nas. W tym życiu jesteśmy przeobrażani, prawda? To przeobrażenie nas w pewnym formuje, kształtuje, prawda? Ale to jeszcze nie wszystko. Dojrzałość polega na tym, że jesteśmy pełni wymiarów Chrystusowych. Dojrzali, czyli mamy wymiary Chrystusowe, jesteśmy w pełni dojrzałym człowiekiem. I to, co to wymaga? To wymaga, żeby po przeobrażeniu, żebyśmy dalej wzrastali w życie, aż tym życiem zostaniemy całkowicie napełnieni. Dojrzałość to napełnienie życiem. Czyli nawet jak jesteście przeobrażeni, nie wystarczy. Powinniśmy dalej wzrastać życie, a zostaniemy napełnieni tym życiem i wejdziemy w etap dojrzałości w życiu. Im wcześniej zostaniemy złamani, im wcześniej zostaniemy przeobrażeni, tym lepiej, bo tym wcześniej dojrzejemy, nie wiem, w wieku może 50 lat, może 60 lat, prawda? Może 50 to jeśli nie tracimy za dużo czasu, prawda? Do końca naszych dni Pan będzie mógł nas używać tak, jak używał Jakuba, który błogosławił wszystkich, nawet Faraona, przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem, jako duchem. Amen. Może teraz przeczytajmy do końca ten punkt. Siostry, punkt B, poproszę. Bracia.
Musimy dalej wracać, aż osiągniemy dojrzałość w boskim życiu i staniemy się pełnym dorosłym człowiekiem i osiągniemy wymiary postaci pełni Chrystusa.
Siostry. Bracia teraz, tak? Nie wiem, czy zauważyliście, że w Jana, Objawienia 19:7 jest powiedziane, że oblubienica się przygotowała. A w 21:2, że wstępuje nowa Jerozolima przygotowana jak oblubienica żona baranka. Czyli mamy przygotowana, siebie przygotowała i została przygotowana. Dojrzałość w życiu, wzrost ku dojrzałości i pełnia, czyli końcowy etap wzrostu w życie, zależą od naszej współpracy. Ja odczytuję, przygotowała się jako naszą współpracę. Z jednej strony Pan, ona, jesteśmy przygotowani, nie? Przygotowani. Nie mamy tutaj nasze wysiłki, żeby się przeobrazić, żeby wzrosnąć życie, spełzą na niczym, ponieważ to od Bóg daje wzrost, prawda? To od Boga zależy. To Jego element, to Jego życie, to Jego pierwiastek nas przygotowują. I tutaj nic nie możemy zrobić. Nie powinniśmy. Powinniśmy być tutaj bierni. Ale cała nasza uwaga powinna być skupiona w przygotowaniu siebie, w zrozumieniu współpracy z Panem. I to, o czym mówiłem, czas z Panem, osobistą i intymną relację z Panem, to jest współpraca z Panem, nie? Żeby to życie mogło w nas wzrastać, nie? Żebyśmy byli przygotowywani, czyli przygotowujemy się, wzrastamy w życiu poprzez współpracę z Panem. Więc to, czy współpracujemy z Panem, czy to widzimy w ogóle, będzie miało swój wyraz w naszych modlitwach. Jeśli mówimy, jeśli tylko jesteśmy zaabsorbowani naszymi potrzebami, Panie, daj mi to, daj mi tamto, zrób to, zrób siamto, pokazuje to wyraźnie, że nie obraliśmy kierunku, który Pan teraz, w którym Pan teraz zmierza. Jeśli widzimy to, to nasza modlitwa będzie zupełnie inaczej wyglądać. Będziemy się modlić: Panie, rośnij dzisiaj we mnie. Panie, przeobrażaj mnie. Panie, dojrzewaj dzisiaj we mnie. Amen. I tutaj jest powiedziane, Amen. Przejdźmy dalej, nie ma czasu. Wszyscy razem przeczytajmy punkt piąty. Amen. Czyli ten punkt jest związany z punktem E, który czytaliśmy, tak? Że dojrzały wierzący zna ciało, troszczy się o ciało, szanuje, ma świadomość ciała i na nim skupia swoją uwagę. Ciało, święci, czasami jest silne, czasami jest słabe, ale wciąż to jest ciało, tak? ciało Chrystusa. Ale wiecie, dlaczego ciało jest czasami silne, czasami słabe? Dlatego, że członki nie obierają swojej pozycji w ciele. Jeśli będziemy zachowywać swoją pozycję, nie hierarchię, ale w sensie funkcji, swoją funkcję w ciele, wówczas ciało od razu będzie silne. Ja tutaj dzisiaj rano, gdy wstałem, dostałem SMS od brata, że jestem w ciele. I ja wierzę to i mam taką świadomość, że to, że to tutaj stoję, że żyję codziennie, to nie jest dlatego, że jestem silny, dlatego, że jestem taki albo siaki. Jest to tylko dzięki temu, że jestem w ciele. I dzięki miłosierdziu Pana nie dążę do tego, żeby być kimś, kim w ciele przez Pana nie powinienem być. Każdy z nas ma swoją miarę, swoją funkcję jako członek ciała. I święci, jeśli będziemy chcieć być kimś innym, prawda? Jeśli będziemy chcieć mieć funkcję inną niż nam została wyznaczona, przyniesie nam to szkodę, sami sobie tym zaszkodzimy, niepotrzebnymi frustracjami i kłopotami i zaszkodzimy innym członkom ciała. Powinniśmy, święci, poprzez otwartość na Pana i otwartość na ciało przyjąć funkcję taką i miejsce w ciele takie, jakie Pan nam wyznaczył. Wtedy sami będziemy mocni, wzmocnieni przez funkcję innych członków, nie będziemy zastępować innych członków i ciało dzięki temu będzie też mocne. Amen. I tutaj punkt piąty dotyczy tego, że oprócz dojrzałości w życiu potrzebujemy jeszcze czegoś więcej. Potrzebujemy zbudowania się razem. Bo to nie jest, oblubnica to nie jest zbiór jednostek, prawda? Niezależnych jednostek. Ale jest to ogół połączonych, przeobrażonych, dojrzałych, świętych w Chrystusie, przygotowanych jako oblubienica Chrystusa. Amen. Może teraz siostry zaczną punkt A. Bracia C i na przemian do końca. B, tak, przepraszam. Amen. Czyli nie tylko dojrzałość w życiu, ale również zbudowanie z innymi tworzą z nas oblubienicę. Na przestrzeni wieków było, myślę, niemało dojrzałych świętych, którzy będą częścią oblubienicy. Dlaczego Pan jeszcze nie powrócił? Ponieważ nie ma zbudowanej oblubienicy. Tych, którzy dojrzeli w życiu i są razem zbudowani. I budowanie jest odbywa się w zespoleniu Boga z człowiekiem. W tym, że człowiek, Bóg jest zbudowywany w człowieka, a człowiek w Boga. I to jest jedność trójjedynego Boga. To budowanie odbywa się w jedności trójjedynego Boga. Sam Bóg trójjedyny ma przymiot jedności. My nie mamy w sobie. I nasze zbudowanie razem polega na tym, że ten przymiot jest nam do nas przekazywany. Chwała Panu, możemy być zbudowani jednością trójjedynego Boga, którego przyjmujemy. Amen. Jeśli to widzimy, jeśli nam zależy na tym, żeby obierać pański kierunek, nasze modlitwy się radykalnie zmienią. Będziemy się modlić: Panie, zespól się dzisiaj więcej ze mną. Panie Jezu, wbuduj się bardziej we mnie. Panie, zbuduj mnie w Twojej jedności wraz z innymi. Amen. Wszyscy razem przeczytajmy punkt szósty. Amen. Siostry A. Bracia. Amen. I tu, czyli inną cechą oblubienicy jest to, że jest piękna. Słyszeliśmy o nowym człowieku. Nowy człowiek funkcjonuje, tak? Człowiek dorasta, funkcjonuje, ale oblubienica to nie silny człowiek, funkcjonujący, działający, tak? Oblubienica to jest piękna kobieta. Ale co stanowi o pięknie tej kobiety? Nie? Chrystus. Ona wyraża Chrystusa. Amen. To Chrystus wyrażony, wbudowany w nas, zespolony z nami i wyrażony przez nas stanowi o naszym pięknie. Nie ma nic piękniejszego we wszechświecie, jak wyraz Boga w człowieku. Amen. Może czytajmy dalej. Teraz siostry, tak? C. Bracia. Siostry. Amen, bracia. Amen. Amen. W jaki sposób teraz dowiedzieliśmy się tutaj, że pięknem oblubienicy jest Chrystus. A teraz chciałbym wam powiedzieć, jak możemy upiększyć się. Siostry chcą się podobać innym, ale szczególnie swoim mężom. I stosują różne zabiegi, prawda? Czy to jakieś maseczki, czy coś tam jeszcze. Inne rzeczy, może bardziej drastyczne są teraz. I bardzo dobrze, tak? Ale jest ważniejsze piękno, siostry, od tego. I bracia, część oblubienicy Chrystusa. To jest słowo też do was, prawda? Co jest ważniejsze od tego? Od fizycznego piękna. Piękno wyrazu Chrystusa w nas. To jest oblubienica. W kimś takim Chrystus się kocha. I po kogoś takiego Chrystus przyjdzie. Nie jak bystrzy jesteście, nie jak mądrzy jesteście, nie jak dobre poselstwo wygłaszacie, nie jak dobre proroctwo wygłosicie, nie jak dużo ludzi zbawicie. Nie. To, na ile Chrystusa wyrazicie wraz ze zbudowanymi z wami braćmi i siostrami. w sposób zbiorowy. To jest oblubienica Chrystusa. Piękna, przyozdobiona, przygotowana. Jak upiększyć się, skoro to Chrystus jest naszym pięknem? Musimy przyjmować tego Chrystusa. On jest naszym, a On jest naszym pokarmem. To piękno jest w pokarmie. A jeszcze będzie, jak zdążymy, o tym mowa w kolejnym poselstwie króciutko, ale teraz tylko powiem, że w pokarm jest upiększający pokarm i zarazem woda, gdzie jest w Słowie. Wiecie, że w 5 rozdziale jest Efezjan, jest mowa o przygotowaniu oblubienicy. W jaki sposób Chrystus, który oddał za oblubienicę swoją żonę, przyszłą, życie, przygotowuje ją. Przygotowuje ją kąpielą wodną w Słowie. W Słowie mamy pokarm, w Słowie mamy wodę. Dlaczego? Bo w Słowie mamy Chrystusa. Są te słowa, które Chrystus mówił, są duchem, czyli Nim samym, i są życiem, czyli Nim samym. Dlaczego nie spędzać czasu w Słowie? Czytając je. Czytając je. Ale nie tylko. Również karmiąc się nim. Biorąc to słowo przez każdą wszelką modlitwę.
Amen.
I potem jest mowa również o tym, że pielęgnuje i karmi ją. Pielęgnuje i karmi. Czyli Chrystus nas w Słowie oczyszcza i karmi. Ten pierwiastek Chrystusa, który jest w Słowie Bożym, jest dodawany do nas. I On nas przeobraża. On nas upiększa, innymi słowy. Sprawia, że jesteśmy pięknymi. Nie mamy czego? Nie mamy zmazy albo skazy, czyli zwichniętego, upadłego, naturalnego człowieczeństwa. I nie mamy żadnej zmarszczki, czyli nie ma starości. To jest piękno. Czyli ten pierwiastek Chrystusa w wodzie i w pokarmie, który jest Chrystusem. Bierzemy ze Słowa i On nas upiększa, przeobraża. Nie mamy usuwa zmarszczki, usuwa wszystkie skazy i sprawia, że jesteśmy piękną, a nawet chwalebną oblubienicą. Żeby przygotować sobie w ten sposób, chwalebny Kościół. Amen. Nie mamy czasu, ale bardzo chcę wam to przetłumaczyć. Może nie wszystko, co zaplanowałem, ale króciutko. Bradley, gdy mówił o pieśni nad pieśniami w studium krystalizującej tej księgi, powiedział: drodzy święci, podoba mi się, jak zaczął. Drodzy święci. Amen. Po tym, jak przyjęliście Chrystusa, chciałbym wywrzeć na was wrażenie czymś szczególnym. Po tym, jak przyjęliście Chrystusa jako życie, musicie mieć bardzo osobiste poszukiwanie, nie tłumaczę tego ładnie, osobiste poszukiwanie Chrystusa. Nikt nie może być waszym reprezentować was w tym, i nikt nie może nic w tym względzie zrobić dla was. To musi być osobiste. Każdy relacja, więź z Chrystusem każdego wierzącego musi być osobista i czuła. I to pominę trochę i jeszcze coś więcej. Ostatnio podkreślaliśmy, że Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem w naturze, lecz nie w bóstwie. Mimo że odzew na tą prawdę świętych był dobry, nie jestem zadowolony, ponieważ ten odzew dokonał się na sposób ruchu. Żeby uczestniczyć w jakimś... Żeby praktykować wysokie prawdy, musimy mieć osobiste i czułe doświadczenie Chrystusa. Amen. Musimy każdego dnia czule, osobiście, intymnie kontaktować się z Panem. Musi to stać się naszym nawykiem. Każdego ranka, gdy wstaję do mojego biurka, pierwszą rzeczą, i podchodzę do mojego biurka, pierwszą rzeczą, którą mówię, to Panie Jezu, kocham Ciebie. Amen. Amen. Panie Jezu, kocham Ciebie. Amen. Tak właściwie streszczę to tylko troszeczkę i pójdziemy dalej. Nic nie będzie działać. Nie? Nawet najznioślejsze prawdy w Pańskim odzyskiwaniu. Nic nie będzie działać, jeśli nie będziemy ćwiczyć swojego ludzkiego, zespolonego ducha, żeby w sposób osobisty, sam na sam kontaktować się z Panem i trwać w intymnej i czułej społeczności z Panem. Nic. Nawet najznioślejsze prawdy nic nam nie pomogą, jeśli nie będziemy mieć takiego osobistego kontaktu z Panem. Nie mam czasu i to nie jest chyba wyznaczone przez Pana, żebyśmy więcej o tym mówili, chociaż można by jeszcze bardzo, bardzo dużo mówić, ale mam nadzieję, że Pan wszystkich nam da taką aspirację, żeby się przygotować jako oblubienica na czas, ze względu na zbudowanie ciała, przygotowanie oblubienicy i zaprowadzenie królestwa, poprzez to, że będziemy spędzać z Nim osobisty czas, rano, każdego dnia. Ale tam dalej Bradley mówi, nie tylko rano, również w ciągu dnia. Bo to słowo jako pokarm, gdy przyjmiemy, ono musi zostać również przetrawione, żeby było przyswojone i stało się naszą pięknością, usuwając wszystkie zmazy i zmarszki. Czyli co powinniśmy robić? Powinniśmy również w ciągu dnia wracać do tego słowa, które Pan w naszej intymnej społeczności z Nim do nas wypowiedział. Powinniśmy go rozważać. Przeżuwać, prawda? Medytować na Nim. Wtedy Pan będzie wykonywał swoje organiczne dzieło przeobrażenia, upiększania nas. W Krakowie w związku z tym, co stało, co Pan do nas mówi ostatnio, jaką świadomość mamy, mieliśmy z braćmi społeczność i wszyscy powiedzieli na to amen, żeby razem powrócić do takich podstaw, do takiej podstawy, i pomóc sobie tym, co już kiedy pewno słyszeliśmy i trochę praktykowaliśmy, może zarzuciliśmy, a może tylko słyszeliśmy i nigdy tego nie wcieliliśmy w życie. Jest coś takiego, istnieje coś takiego, młodzież najlepiej będzie wiedzieć, jak 7 minut z Panem. Słyszeliście o tym? Nawet jest taka aplikacja, 7 minut z Panem. Jest na Androida i jest na iPhone'a. Można je ściągnąć. I te 7. Ja po prostu kiedy używam takiej. Ostatnio nie, ale używałem przez dłuższy czas takiej aplikacji 7 Minute Workout. Czyli ćwiczenia na 7 minut. Tyle mam czasu, no to jakieś ćwiczenia, chociaż tyle. To się przeradzało czasami w 15 minut, ale nie dłużej. Jeśli ja potrafię poświęcić 15 minut, 7 minut na ćwiczenia cielesne, które nie przynoszą, według Biblii trochę przynoszą pożytku, ale nie dużo, to dlaczego nie spędzić nawet przy wykorzystaniu tej aplikacji 7 minut z Panem? To jest sprawa zasadnicza. Zaczęliśmy to ze świętymi stosować. Jeszcze nie mam odzewu, czy się udaje, czy nie. Ale ja powoli coraz więcej wprowadzam to, prawda? Jak mam mało czasu rano, żeby przed ożywieniem z braćmi, bo za późno wstałem, mieć wspólny czas z Panem, pół godziny, to mam 7 minut. W ciągu dnia, gdy czuję, że już suchość się pojawia, moja relacja z Panem przygasa, 7 minut. Gdzieś tam zawsze można znaleźć czas na, i miejsce na to, żeby spędzić czasem 7 minut. Jeżeli mamy więcej czasu, można tam pauzę wcisnąć i przerodzi się to w pół godziny, prawda? Ale 7 minut z Panem. To jest właśnie praktyczne zastosowanie tego, o czym tutaj mówimy. Tej wzniosłej prawdy na temat przygotowania oblubienicy. Dobrze, przeczytajmy do końca. Może wszyscy razem punkt A. Punkt B, siostry. I bracia, i na przemian do końca. Może zatrzymajmy się wszyscy razem o weselnej szacie. Czyli kiedy Chrystus przygotuje swoją oblubienicę, oblubienica się przygotuje dla Chrystusa dzięki współpracy z przygotowującym Chrystusem. Jest ona gotowa, przychodzi, nastaje wesele baranka. Po weselu zazwyczaj co się dzieje? Para młoda jedzie na miesiąc miodowy, tak? Albo podróż poślubną. Gdzie oblubienica baranka uda się w podróż poślubną? Wiemy w Biblii. Armagedon. Na bitwę. Amen. Amen. Ponieważ przygotowana oblubienica to również... Amen. Armia. Amen. Chrystus jest generałem. Amen. Oblubienica jest armią. Ale żebyśmy byli taką oblubienicą, musimy kochać Pana... A żebyśmy i mieć przygotowaną szatę, prawda? A żebyśmy byli armią, musimy mieć co zbroję. Skąd się bierze zbroja? Cała zbroja Boża w rozdziale 6 Efezjan. Zbroja Boża to szata. Piękna suknia weselna to zbroja. Amen. Musimy przygotowywać sobie szatę. I tutaj wyprzedzę to, co jest... Drugi konspekt przeczytamy. Wyprzedzę to, co jest w drugim konspekcie. Psalm 45 właśnie dotyczy przygotowania szaty. Między innymi. I na czym ta szata... Z czego jest zrobiona ta szata? 19 rozdział Ewangelii, Księgi Objawienia... 7 werset, już czytaliśmy go, czy to jest raczej 8, tak? Nie chcę się pomylić, 7 czy 8? Objawienia 19. I dano jej przyoblecz się w czysty, lśniący i jeszcze w oryginale jest przedni bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Czyli szata to bisior, inaczej to jest jakiś bardziej wyborny gatunek lnu, tak? Lepszy len. Tak? I to jest na dodatek jeszcze wyborny len, tak? Więc bisior. I ten bisior to są sprawiedliwe uczynki świętych. W oryginale sprawiedliwości świętych. I to jest zgodnie z kolejnym wersetem, 9, szata, której nie miał zaproszony na ucztę weselną, prawda? I to nie jest szata, którą otrzymał syn marnotrawny. Zgodnie z psalmem 45, królowa, która obrazuje Kościół, oblubienicę Chrystusa, którą chwali psalmista za jej piękno, miała dwie szaty. I my, jako wierzący, powinniśmy mieć również dwie szaty. Jedną szatę otrzymujemy, tą pierwszą szatę otrzymujemy w czasie nawrócenia, odrodzenia. To jest Chrystus jako nasza obiektywna sprawiedliwość. Taką do tego nie ma potrzeby. Tutaj jest potrzebna tylko wiara. Nie ma potrzebnych sprawiedliwych, nie ma potrzeby sprawiedliwych uczynków świętych. Tylko wiara. Prawda? Ale żeby mieć szatę, która pozwoli nam, zakwalifikuje nas do tego, żebyśmy byli oblubienicą na uczcie weselnej i będzie naszą zbroją, potrzebujemy drugiej szaty. I ta druga szata to sprawiedliwe uczynki świętych. To jest Chrystus jako nasza subiektywna sprawiedliwość, której doświadczamy w naszym codziennym życiu. Innymi słowy, Chrystus wyrażony w naszych sprawiedliwych uczynkach. Chciałbym wam powiedzieć, odnieść się do Starego Testamentu, bo to jest bardzo dobry obraz. Jeden obraz wart jest tysiąca słów. I tak jest w Starym Testamencie. Wiecie, że jak był zbudowany przybytek? Przybytek miał trzy części i wewnątrz było święte świętych i miejsce najświętsze. I tam było widać pełno złota. W miejscu najświętszym tylko złoto. Złota arka, złote w miejscu świętym, złoty świecznik, złoty stół na chleby pokładne i też złote deski. Ta arka symbolizuje Chrystusa jako ucieleśnienie trójjedynego Boga oraz Kościół, deski, jako powiększenie tego, który jest Chrystusa, który jest wyrazem trójjedynego Boga, jako ucieleśnienie jest wyrazem, jako Kościół powiększenie tego wyrazu, zbiorowe Boże, powiększenie tego wyrazu. I czyli złoto symbolizuje świętą naturę Boga. Gdy ktoś wszedł do przybytku, gdy kapłan wchodził do przybytku, wyraz, jaki tam widział, było złoto. To jest świętość Boga, prawda? Ale jeśli ktoś podchodził do przybytku z dali, o jakiejś odległości, wiecie, co widział z zewnątrz? Ogrodzenie tego dziedzińca zewnętrznego, które było zrobione z czystego, jaśniejącego, przedniego, skręconego bisioru. Czyli wiecie, co powinien Kościół wyrażać? Powinien wyrażać szatę na zewnątrz. Pierwsza szata to jest dla naszej sprawiedliwości. Tego nikt nie widzi. Ale druga szata, która nas kwalifikuje, żeby być oblubienicą Chrystusa, to jest wyraz tego Chrystusa w naszym osobistym życiu, codziennym życiu. Kiedy ludzie na nas patrzą, powinni widzieć wyraz Chrystusa w naszych sprawiedliwych uczynkach. I ten bisior obrazuje właśnie Chrystusa, który jest jego doskonałe ludzkie życie, przednie życie, najlepsze życie, ukształtowane cierpieniami również, bo jest skręcony bisior. Takiego Chrystusa powinniśmy w naszym życiu wyrażać. I to jest ta druga szata. Amen. Ale chciałbym, to tylko powiedziałem po to, żeby wam powiedzieć, jakie mam tutaj brzemię w całym tym poselstwie. Wiecie, jakiego pochodzenia jest bisior? Bisior jest pochodzenia roślinnego. Jest zrobiony z roślin, prawda? Czyli to jest życie Boga. Jeśli, żeby mieć takie sprawiedliwe uczynki Boga, tak jak wcześniej powiedziałem, Musimy karmić się Bogiem. Musimy karmić się tym doskonałym ludzkim życiem Chrystusa. Amen. I to życie wtedy wyrazi się w postaci takich sprawiedliwych uczynków i stanie się naszą szatą i naszą zbroją. Amen. Dzięki której zaspokoimy Chrystusa i wypełnimy wraz z Nim Jego zamiar. Szybciutko przejdźmy teraz do Psalmu 45 przeczytajmy ten konspekt. Ja tylko może zwrócę uwagę na parę rzeczy. Przeczytajmy razem tytuł i podtytuł. I teraz może też wszyscy razem punkt pierwszy.
Cała Biblia jest mocą, którą głos zapisał tego, jak Bóg zaleca się do swoich wybranych ludzi, a na koniec wierzę z nimi ślub.
Amen. Siostry, punkt A. Amen. Bracia B. Amen. Siostry, tylko bardzo proszę siostry, żebyście użyły więcej swojego ducha, bo słabo słychać. Bracie.
Ale przez to, że kochamy Pana jako naszego męża, w ten sposób mamy udział w Jego życiu i naturze i stajemy się jedno z Nim, Jego powiększeniem i wyrazem, by stać się żywym obrazem Boga.
Amen. Może tutaj się zatrzymajmy na chwileczkę. Ten psalm został napisany jako pieśń miłosna na nutę lili. Czyli przedstawia on, najgłębszy, jak tutaj jest mowa, jeden z najgłębszych psalmów, przedstawia on boską historię miłości. Jest to historia miłosna. I punkt F tutaj, przeczytam go teraz, głosi, aby Bóg i Jego lud mogli być jedno, muszą darzyć siebie wzajemnie miłością. I mamy tu wersety. Tak naprawdę przygotowanie oblubienicy sprowadza się do tego, że jesteśmy jedno z Bogiem. Jak możemy stać się jedno z Bogiem? Gdy kochamy Boga w odpowiedzi na Jego miłość. Tak naprawdę On pierwszy nas kocha, a my odwzajemniamy tą miłość. I mamy w Jana wersety 21 i 23. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, kocha. Szkoda, że nie mam Ewangelii Jana w przekładzie odzyskiwania. A kto mnie miłuje, ten będzie miłował, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu siebie samego. Odpowiedział Jezus, 23 werset, i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Amen. 23, masz to otwarte, tak? O. Jezus, jeszcze raz przeczytaj. Kto ma moje przykazania i je zachowuje, ten mnie kocha. Amen. A kto mnie kocha, ten będzie kochany przez mojego Ojca. Ja będę go kochał i ukażę mu siebie. Amen. Jezus odpowiadając rzekł do niego: jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo. I mój ojciec będzie go kochał i przyjdziemy do niego i uczynimy sobie u niego mieszkanie. Święci, gdy to jest słowo, którego na pewno doświadczyliście, chociaż troszeczkę, ale musimy doświadczać tego na co dzień. To musi być, stać się naszym codziennym doświadczeniem. Gdy spędzamy czas z Panem, On pociąga nas swoim pięknem. I mówimy Mu: Panie, kocham Cię, jestem piękny. I zgodnie z tym wersetem, tutaj jest powiedziane, kto mnie kocha, jeśli mnie kocha, będzie zachował moje słowo. Więc mówimy: Panie, kocham Cię. Pan mówi: ja też Cię kocham. Skoro mnie kochasz, bardzo dobrze. Nie rób tego i tego. Przykazuję Ci, żebyś nie robił tego i tego. Jeśli powiemy: tak, Panie, bo go kochamy, prawda? To miłość nas pociąga, miłość nas motywuje. Jesteśmy w stanie, jesteśmy uzdolnieni nim powiedzieć: tak, Panie, nie będę tego robił, prawda? Co się dzieje? Ojciec w wersecie 21 ukaże się, prawda? Przyjdę i ukaże mu się, nie? Czy będę go kochał i ukaże się. Czyli Pan, jeżeli tylko powiemy tak, przestrzegamy, zachowujemy Jego słowo, Jego obecność nam się ukazuje. Jego zaopatrująca, świeża obecność jest z nami. A jeśli powiemy nie, co się dzieje? Ciemność, zniechęcenie i tak dalej. Więc jeśli przestrzegamy słowa Pana, będziemy mieli Jego więcej Jego żywej, ukazującej się obecności. Jeśli nie, to nie będziemy mieć Jego obecności. On jest w nas, ale raz, kiedy mówimy amen na Jego słowo, które otrzymujemy, rema słowo, które otrzymujemy spędzając z Nim czas, nie rób tego, nie rób tamtego, Jego obecność będzie się pojawiała. Będziemy mieć radość obecności Pana, Jego zasilenie, posilenie. Ale jeśli powiemy nie, Jego obecność zniknie, prawda? Co Jego obecność robi? On jest ucieleśnieniem i rzeczywistością jako duch przetworzonego i trójnego Boga. Wraz z Ojcem jako duch przychodzi, żeby uczynić sobie w nas więcej mieszkania. A to mieszkanie to jest wbudowany w nas trójjedyny Bóg, prawda? I to jest ta nasza, to jest jedność, nasza jedność z Bogiem. Stajemy się jedno z Bogiem i to jest nasz, to jest nasza szata, która nas kwalifikuje, żeby być oblubienicą. Amen. Musimy kochać Pana. Amen. Musimy kochać Pana, żeby przestrzegać Jego słowa. A żeby kochać Pana, musimy się Nim zachwycić. A żeby się zachwycić Panem, musimy z Nim spędzać czas. Amen. Wtedy będziemy uzdolnieni Jego miłością i pociągnięciem, żeby powiedzieć amen. Może nawet z płaczem, ze łzami w oczach. Panie, nie zrobię tego. Panie, pójdę tam. Amen. Amen. Dobrze, dokończmy czytać. Teraz siostry G, tak? Nie, bracia G. Siostry. Amen. I teraz wszyscy punkt drugi. Amen. bracia A. Czyli napisany ten psalm został przez synów Koracha. Znamy sytuację Koracha, że to był jeden z największych buntowników. Tak? Zbuntował się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. A wraz z nim 250 zostali oni pochłonięci przez ogień. Tak? I gdy przyszli kadzielnicami, tak. Czyli oni mieli funkcję wśród ludu Bożego, prawda? Podobnie jak w ciele, każdy ma swoje miejsce i swoją funkcję. Ale oni nie byli zadowoleni z tej funkcji. Tak im Mojżesz powiedział. Czy nie wystarczy wam, że Pan uczynił was... Oni byli lewitami, prawda? Lewitami. Oni byli ambitni i chcieli czegoś więcej. Chcieli służby kapłańskiej. Prawda? I ale w ciele Chrystusa to nie na pozycji powinno nam zależeć. To nie jest sprawa pozycji w hierarchii. To jest sprawa miejsca w ciele i funkcji w ciele. Prawda? Powinniśmy być zadowoleni ze swojej funkcji. Przyjąć tę funkcję. Prawda? Bóg nie jest pod wrażeniem tego, jaką pozycję zajmujemy, co możemy zrobić. Bóg nie jest pod wrażeniem tego. Bóg jest pod wrażeniem ciała. Wywiera na nim wrażenie to, i to jest oblubienicą, gdy dorastamy do swojej miary, funkcjonujemy według tej miary dla ciała. Amen. Ja tutaj stoję nie sam, ale stoję w ciele jako członek. I stoję nie dla siebie, ale stoję dla ciała. I każdy powinien mieć takie doświadczenie, prawda? Nie martwmy się, jaka jest nasza funkcja w ciele. To zostanie, jeśli będziemy w ciele, będziemy szukać Pana, Pan nam to pokaże, Pan to objawi poprzez, tak samo jak jesteśmy w ciele, poprzez ciało. Nie musimy się o to martwić, ale prośmy Pana o to, żebyśmy przyjęli tę funkcję i żebyśmy zgodnie z nią funkcjonowali. Siostry teraz, tak? Jeszcze raz, siostry. B. Bracia C. I siostry dalej. Bracia. Amen. I siostry.
Psalmista chwali Chrystusa, króla, w jego zwycięstwie.
Amen. I dalej siostry, bracia kontynuują. Siostry, F. Amen. Amen. Czyli może zatrzymajmy się. Pierwsza szata jest tkana złotem, a druga jest haftowana. Amen. Pierwsza dla naszego zbawienia, a druga, żebyśmy byli jego oblubienicą, jest haftowana, czyli innymi słowy, Chrystus musi być, trudno znaleźć słowo, whaftowany w naszą istotę. Amen. Czyli jak on jest whaftowywany w naszą istotę? Wlatany, wyszywany poprzez przeobrażające dzieło ducha. Amen. Czytajmy dalej. Chryst, bracia. Jeszcze bracia B2.
Chrystus nasze subiektywne sprawiedliwe uczynki zamieszkuje w nas i prowadzi za nas życie, które zawsze jest do Pana Boga.
Ostatni razem. Wszystkie pokolenia dzięki zwycięskim świętym. Jego samego zaś będą wysławiać narody dzięki jego zwycięskim i współkrólującym świętym. A, do względu na to, że zawiodłem na całej linii, jeśli chodzi o czas, przepraszam bardzo, przeczytaliśmy tylko ten konspekt, ale będzie ożywienie poranne, mam nadzieję. Będziemy mogli zagłębić się więcej. Ale nie miałem oporów, żeby tylko przeczytać. Dlatego, że jeśli chodzi tutaj o ten konspekt, nic dodać, nic ująć. Brat, który napisał ten konspekt na podstawie interpretacji brata Lee, psalmów, no nie mógł chyba lepiej tego zrobić. Także konspekt mówi sam za siebie. I to też pokazuje nam ostatnie słowo, że żebyśmy mogli być przygotowani jako oblubienica. Nie tylko musimy spędzać czas sam na sam z Panem w Jego Słowie i jeść to Słowo, przyswajać to Słowo, trawić to Słowo, przyswajać później i budować je z innymi. Potrzebujemy również autentycznej posługi nowotestamentowej. Prawda? Nowotestamentowa, prawdziwa posługa sprawia to, o czym mówi apostoł Paweł, który był sługą tej nowotestamentowej posługi. Jest tylko jedna posługa nowotestamentowa. Jak możemy odkryć, dowiedzieć się, czy posługa, z której korzystamy, jest zgodna z posługą nowotestamentową. Jeśli, jak powiedział Paweł, zaślubiłem was z jednemu mężowi. Amen. Jeśli posługa, z której korzystamy, sprawia, że kochacie Pana Jezusa bardziej. że jesteście zainspirowani, żeby szukać Chrystusa i doświadczyć Go, dojrzeć w życiu, być w pełni dojrzałym wierzącym, to znaczy, że korzystacie z posługi, która jest zgodna z tą jedną, jedyną nowotestamentową posługą. Ta posługa również sprawia, że chcemy cierpieć, żeby zbudować ciało Chrystusa, które jest oblubienicą. Chcemy ponieść ten koszt. I ta posługa w końcu jest posługą nie litery, ale posługą ducha, która udziela nam Chrystusa, naszego piękna. Amen. Trwajmy w słowie, trwajmy w społeczności z Panem, trwajmy w społeczności ze sobą nawzajem i w nowotestamentowej posłudze. Amen.